Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Tak zaczyna się kazanie na górze. Dzisiaj nasze kolejne spotkanie, kolejny fragment nauczania Jezusa. Dla mnie jest to wyjątkowe miejsce w Bożym Słowie. Kiedy do Niego wracam, zawsze rodzi się we mnie taka ciekawość, co tym razem będę mógł zaobserwować, usłyszeć, w jaki sposób słowa, które czytam, wpłyną na moją codzienność. Zastanawiałem się, skąd mój zachwyt tym fragmentem Ewangelii. Co niezwykłego jest w kazaniu na górze, że tak ciągle przyciąga moją uwagę. Czytamy, że Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i zaczął nauczać. Kazanie na górze jest to, można powiedzieć, tekst uniwersalny. Co mam na myśli? Nie dotyczy tylko jednej, małej, konkretnej grupy ludzi, ale tłumów. A w tłumach mieści się praktycznie każdy. To znaczy, Jezus, kiedy mówił, teoretycznie nie wiedział o wszystkich ludziach, wszystkich problemach, które przynoszą. Więc zasady, które odkrywamy, kiedy poznajemy ten fragment Ewangelii według Mateusza, są uniwersalne, pasują do każdego człowieka. Na pewno na tej sali pasują do każdego z nas. Do najmłodszych, którzy dopiero zaczynają poznawać świat opisany w Ewangeliach. Dla najstarszych na tej sali, którzy mają już wiele doświadczenia życiowego. Dla tych, którzy od dekad poznają Boże Słowo i znają je dobrze. Ale ten tekst jest także uniwersalny przez to, że nadaje się dla ludzi, którzy może dzisiaj są tutaj z nami po raz pierwszy albo słuchają wykładu online po raz pierwszy. Może to jest ich pierwszy krok, żeby poznać Boga. Może zastanawiają się, czy chcą iść taką drogą. Tak czy inaczej, kazanie na górze trafia do wszystkich. Jest uniwersalne. Dlatego patrzę na ten tekst z wielką nadzieją i z tak samo wielką nadzieją chcę go dzisiaj zaprezentować. Na początku tej przygody, kiedy pierwszy raz miałem okazję studiować ten tekst i przygotowywać z niego wykład, było to troszkę ponad 10 lat temu, wiedziałem, że jest w nim coś wyjątkowego, unikalnego, ale nie potrafiłem tego nazwać, pokazać i opowiedzieć o tym. Dzisiaj już potrafię i spróbuję to zrobić. Za słowami tego kazania stoi niezwykła osoba, Jezus Chrystus. Kiedy słyszymy słowo kazanie, wydaje nam się, od razu budzą się w naszych głowach pewne skojarzenia, że będzie to swego rodzaju jakieś napomnienie, jakaś twarda nauka, która ma gdzieś ustawić nasze życie. Może coś, co nas ostrzega, coś, co nas dyscyplinuje. Ale za słowami kazania na górze stoi Jezus, osoba, która mówi do tłumów nie ze względu na to, co ma do powiedzenia, ale ze względu na to, co potrzebuje usłyszeć tłum. Ludzie, którzy tam przyszli, żeby słuchać Jezusa, mieli przeróżne potrzeby. W tłumie mieści się każdy. Podobnie dzisiaj na naszej sali, czy ci, którzy słuchają, oglądają nas online. Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi z różnymi potrzebami. Jezus wypowiada te słowa ze względu na nas, nie ze względu na siebie. W Ewangelii Marka o podobnych sytuacjach czytamy, że Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza i zaczął ich nauczać. Kazanie na górze zachwyca ze względu na osobę, która wypowiedziała te słowa, osobę Jezusa Chrystusa, który zna życie każdego człowieka, zna jego problemy, zna twój bagaż, z jakim przychodzisz, I to, co mówi, mówi ze względu na to, w jakiej jesteś sytuacji. Ze względu na to, co przeżywamy, z czym się zmagamy, może też ze względu na to, czego się dzisiaj boimy. Więc po 10 latach, kiedy czytam kazanie na górze, widzę autora tych słów, osobę, która jest pełna zrozumienia dla człowieka. I wszystko, co mówi, ma właśnie wyrażać tą postawę. Kiedy byłem dzieckiem, różne osoby miały na mnie wpływ. Niektórych słuchałem, bo musiałem, a niektórych słuchałem, bo chciałem. Niektórych słuchałem przez zaciśnięte zęby, myśląc swoje, a niektórych słuchałem z błyskiem w oku. To zależało, kim była ta osoba. A idąc dalej, w jaki sposób traktowała mnie? Czy to, co mówiła, mówiła ze względu na siebie, bo ona to wie, bo jest mądrzejsza, bo jest starsza, bo ma autorytet, więc ma prawo czy obowiązek powiedzieć, a ja mam obowiązek słuchać? Tak, to słuchałem, chociaż nie chciałem. I miałem zaciśnięte zęby i myślałem swoje. Ale niektórzy z tych, którzy mieli na nas wpływ, mówili to, co mówili, nauczali to, czego nauczali, ze względu na nas. I potrafiliśmy to wyczuć. Że ten ktoś jest pełny zrozumienia dla nas. To słuchaliśmy go z otwartą buzią, z błyskiem wokół. W tamtych czasach większość nauczycieli, czyli tych, którzy nauczali na temat Boga, na temat wiary, to byli ludzie, którzy mówili ze względu na siebie. Uważali się za mędrców, uważali się za duchowych przywódców narodu, uważali się za nieskazitelne wzory powierzchownego postępowania i wkładali ludziom tą wiedzę i praktykę na siłę do głowy. I ludzie ich słuchali, ale ze znudzeniem. Postępowali tak, jak oni kazali, ale przez zaciśnięte zęby. I kiedy pojawił się Jezus jako nauczyciel, wszystko się odmieniło. Nagle pojawił się ktoś, kto to, co mówi, mówi ze względu na uczniów, na tłumy, nie ze względu na siebie. Ktoś, kto dobrze rozumie, kto jest po drugiej stronie w tym nauczaniu. I stąd mój zachwyt nad kazaniem na górze. To nie jest teoria, którą trzeba przyjąć, którą Bóg na siłę chce włożyć w naszą głowę, byśmy na siłę w jakiś sposób żyli. Jezus miał zupełnie inne motywacje. Widział problemy ludzi, widział, z czym się zmagali. I dzisiaj jest podobnie. Jego nauka jest wspaniała, bo nie jest rozkazem. Jest raczej możliwością dla nas, żeby pójść wspaniałą drogą. Po 10 latach widzę, że w nauczaniu Jezusa spotykały się dwie wyjątkowe rzeczy. Po pierwsze, była to prawda, ale po drugie, była to nadzieja. Jest to bardzo ciekawa mieszanka. Jezus potrafił powiedzieć prawdę, która zazwyczaj jest bolesna. Oczywiście możemy wybrać część prawdy, ta, która jest przyjemna, ominąć tą, która jest bolesna, ale Jezus tego nie robił. On nauczał prawdy na nasz temat, która jest trudna. Ale nie było tak, jak robili to inni nauczyciele w tamtych czasach, że uderzyli kogoś prawdą i czekali, aż się pozbiera. Raczej Jezus pokazywał prawdę i od razu dawał nadzieję na zmianę w życiu. Nie dziwię się, że za Jezusem szły tłumy. Nawet kiedy poszedł na wzgórze, żeby nauczać, szły za nim wielkie tłumy, bo ludzie potrzebują słyszeć prawdę. Nie wystarczy im ciągle mówić dobrych rzeczy na ich temat. mamić ich różnymi miłymi słowami. Prędzej czy później to człowieka drażni. Człowiek ma potrzebę usłyszeć prawdę o stanie swojego serca na przykład. Ale to jest dopiero połowa drogi. Druga połowa to nadzieja, którą Bóg daje w nasze serca, że to wszystko można zmienić. I w wyniku takiego podejścia do ludzi Jezus zbierał wokół siebie tłumy. I dzisiaj jest podobnie. Jeżeli ktoś dostrzeże, jakim nauczycielem jest Jezus, jak nas traktuje jako uczniów, jako słuchaczy, to w wyniku Jego nauki chcemy odmienić swoje życie. Nie musimy. Chcemy. I co więcej, widzimy drogę, jak to zrobić. I to jest nadzieja, że mogę w moim życiu odmienić pewne rzeczy, te, które są dzisiaj na niewłaściwym miejscu. Dlatego bardzo się cieszę z dzisiejszej okazji, żeby przedstawić kolejny fragment kazania na górze. Robię to z nadzieją, że dostrzeżemy prawdę o nas, która w jakiejś części powinna być bolesna, ale równocześnie dostrzeżemy nadzieję, którą pokładamy w Bogu, że pomoże nam coś zmienić. Więc dzisiaj kolejny werset, werset 7, gdzie Jezus powiedział: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Chociaż tego nie widać w tej scenie Ewangelii, ludzie, którzy tam przyszli, mieli ze sobą ciężkie walizki. Poprosiłem tutaj moich przyjaciół, żeby spakowali mi taką walizkę, jest bardzo ciężka, żeby zobrazować pewną prawdę o naszym życiu. Chociaż tego nie widać w tej scenie z Ewangelii, ludzie, którzy tam przyszli, mieli ze sobą, w cudzysłowie, ciężkie walizki. Chociaż tego nie widać dzisiaj na naszej sali, wielu z nas przyszło z ciężką walizką. Chociaż tego nie widzimy, ci, którzy siedzą po drugiej stronie ekranu i dzisiaj nas oglądają, nasi słuchacze online, wielu z nich prawdopodobnie ma obok siebie ciężką, bardzo ciężką walizkę. Biblia mówi o wielu ciężarach, które człowiek dźwiga, idąc przez życie. Co ciekawe, Biblia też pokazuje, że zazwyczaj im człowiek starszy, tym ta walizka jest cięższa. Co w niej jest takiego ciężkiego? Na przykład w tej walizce znajdują się nasze błędne decyzje. Błędne decyzje rodzą pewien ciężar w naszym życiu, coś w rodzaju poczucia winy. I bardzo ciężko pozbyć się tego bagażu, bo ten bagaż cały czas o sobie przypomina. W walizce może być także spora suma naszych niespełnionych marzeń i nadziei. Większość ludzi z mojego pokolenia, kiedy byliśmy dziećmi czy nastolatkami, mieliśmy wiele marzeń, wiele nadziei, wiele planów, ale czy one się zrealizowały? Czasami jest to wielki ciężar, który lubi o sobie przypominać i prowadzi nas w myślach w taką ślepą uliczkę. Zadajemy sobie pytanie, ilu rzeczy nie zrobiliśmy, a chcieliśmy. Ilu rzeczy nie zrobiliśmy, a trzeba było je zrobić. Czasami ta walizka staje się jeszcze cięższa, gdy mamy świadomość, że coś popsuliśmy. Na przykład ważne relacje w naszym życiu. Czasami któryś z ojców zorientuje się, że jego dzieci idą na studia, a w sumie nie poświęcił im zbyt wiele czasu, kiedy były w domu. Teraz dzieci nie chcą już za bardzo. I człowiek zdaje sobie sprawę, że trochę źle zainwestował te 20 lat. Mógł to rozegrać inaczej. No i co pozostaje po tych 20 latach? No pozostaje pewien ciężar, tak? Mogłem to rozegrać zupełnie inaczej. W walizce znajduje się jeszcze jeden bardzo duży ciężar, o którym więcej powiemy za 2 tygodnie. Jest to ciężar grzechu, który nie został wyznany. Lubi o sobie przypominać. Lubi sprawiać, że nasza podróż przez życie staje się męcząca, tak jakbyście mieli iść daleką drogę, trzymając w ręce tą walizkę. Możecie później spróbować, czy jest rzeczywiście ciężka. W naszych czasach walizka staje się wyjątkowo szybko bardzo ciężka. Może dlatego, że przeciętny człowiek dzisiaj w naszej kulturze neguje istnienie duchowego świata albo go marginalizuje. Mówi, te sprawy związane z Bogiem, z duszą człowieka, to jest jakiś margines, nie muszę o tym myśleć. Może przyjdzie czas, że będę musiał pod koniec drogi tutaj, ale teraz? I wszystkie swoje problemy ludzie sprowadzają do świata materialnego, który można opisać w sposób naukowy. Jeżeli czegoś nie można opisać w sposób naukowy, nie istnieje. Więc duchowy świat, co mnie on obchodzi? I ta walizka staje się bardzo ciężka ze względu na to błędne założenie. C.S. Lewis pisał w listach Starego Diabła do Młodego takie zdanie. Istoty ludzkie są amfibiami, na wpół duchy, na wpół zwierzęta. Jako duchy należą one do świata wiecznego, lecz jako zwierzęta tkwią w czasie. Oznacza to, że podczas gdy ich duch może być skierowany ku celom wiecznym, ich ciała, namiętności, wyobrażenia ulegają ciągłej zmianie, gdyż trwać w czasie znaczy zmieniać się. Książka wydana kilkadziesiąt lat temu, gdyby była wydana dzisiaj, prawdopodobnie byłoby użyte inne słowo. Zamiast słowa amfibia byłoby użyte słowo, które rozumiemy, jest to hybryda. Istoty ludzkie są hybrydami, na wpół duchy, na wpół zwierzęta. Jako duchy należą do świata wiecznego, jako zwierzęta tkwią w czasie. Walizka staje się wyjątkowo ciężka, kiedy człowiek neguje duchową część tego świata i odkłada te sprawy na kiedyś, jeżeli w ogóle kiedyś nimi się zajmie, to może w przyszłości. Teraz jego uwagę skupia to, co jest widoczne, to, co się da opisać w sposób naukowy. Ale większość ciężaru, który jest w tej walizce, dotyczy spraw, które trudno opisać naukowo, bo dotyczą one spraw naszego wnętrza. Może największym ciężarem dla kogoś jest właśnie niewyznany grzech. Jest to sprawa w połowie duchowa. Większość spraw w tej walizce, większość z naszych ciężarów jest hybrydowa. Jest po części materialna czy cielesna, ale w drugiej części ma aspekt duchowy. I człowiek, który neguje istnienie duchowego świata albo go marginalizuje, mówiąc zajmę się tym kiedyś, musi odczuwać prędzej czy później wielki ciężar. Jezus to wiedział, dobrze znał ludzi, pragnął okazać im miłość i zrozumienie. Pragnął zbawić ich od złych rzeczy. Dlatego nauczał właśnie w ten sposób. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie. Według Jezusa, żeby być człowiekiem szczęśliwym, żeby iść przez życie, nazwijmy to, bez zbędnego bagażu, moglibyśmy powiedzieć na lekko, trzeba dostąpić miłosierdzia. A co to jest to miłosierdzie? Inne słowo, którego można użyć, to litość lub łaska. Miłosierdzie to jest pewna postawa wobec drugiej osoby. Jest to postawa życzliwości wobec kogoś, kto znalazł się w trudnym położeniu. Postawa życzliwości wobec kogoś, kto w sumie na tą życzliwość nie zasłużył. Nie jest to tylko postawa. To też jest hybrydowe. W połowie sprawa duchowa, ale w połowie sprawa materialna. Jest to też kwestia naszego czynu, tego, co robimy. Ile warte jest miłosierdzie, które rodzi się w sercu człowieka, ale nie wypływa na zewnątrz? Litość wobec drugiego człowieka musi wyrazić się czynem, wtedy dopiero jest pełna. Aby to zrozumieć, popatrzmy na pewną historię, ilustrację, którą Jezus powiedział. Jest to trochę dalej w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział. Przeczytajmy początek historii. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad sługą, uwolnił go i dług mu darował. Jest to przykład, czym jest miłosierdzie. Człowiek, nazwany tutaj sługą, znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Nie wiemy dlaczego, ale miał wielki dług do spłaty wobec swojego pana. Nie był w stanie spłacić tego długu. 10 tysięcy talentów. Dla ówczesnych ludzi oznaczało to wynagrodzenie za 30 lat pracy zwykłego pracownika. Człowiek opisany w tym fragmencie, chociaż mówi, że miej cierpliwość, wszystko ci oddam, nie miał możliwości, żeby ten dług spłacić. Nie dałby rady. Więc jego walizka była bardzo ciężka, wręcz była na tyle ciężka, że nie mógł ruszyć dalej ani on, ani jego rodzina. Miał ogromne zobowiązania, dług wobec swojego pana, którego nie był w stanie spłacić. Ale czytamy w wersecie 27, że pan wykazał pewną postawę. Ulitował się. I znowu to jest hybryda. Z jednej strony postawa jego serca, wybaczenie, przebaczenie, odpuszczenie winy, a z drugiej strony uwolnił go i dług mu darował. Pan miał pewną postawę względem sługi, postawę miłosierdzia, wyrażoną nie tylko tym, co było w sercu, ale wyrażoną także w czynie. Więc w pewnym sensie ten człowiek, sługa, tego dnia mógł rozpakować swoją walizkę z tych ciężarów. Największy ciężar, jaki był dla niego, dla jego rodziny, mógł wyjąć z tej walizki i ruszyć dalej naprzód przez życie. Czy tak się stało? Czy rozpakował? Czy ruszył dalej? O tym za chwilę. Ewangelista Mateusz przez tą historię chciał pokazać prawdę o, początek 23 wersetu, Królestwie Niebieskim. Ewangelista Mateusz zobrazował, jak Bóg traktuje nas. W tą historię, tą przypowieść, wpisane jest życie przeciętnego człowieka. Każdy z nas zaciąga pewien dług, który jest ciężarem. I ta historia pokazuje, jak Bóg podchodzi do nas, jak działa w naszym życiu, jak chce potraktować nasze winy, ciężary, które dźwigamy idąc przez życie. I Bóg wychodzi z propozycją do człowieka, by te winy wymazać, by dług darować, by najcięższe rzeczy z tej walizki wyjąć, byśmy mogli ruszać dalej. Jest to jego postawa, jest to postawa miłosierdzia, bo na to nie zasługujemy. Pięknie tego doświadczył król Dawid. Wiemy, że jego walizka była ciężka, to znaczy popełniał w swoim życiu wiele błędów. Czasami te błędy były bardzo poważne, no nieodwracalne. Ale jednak dzięki Bogu i jego łasce potrafił te ciężary zostawić i pójść dalej. W jednej z pieśni, które napisał, zobaczmy, co powiedział o ciężarach. Jest to Psalm 103. On, czyli Bóg, odpuszcza wszystkie twoje winy. On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest jego łaskawość dla tych, co się go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się go boją. Znamy postać króla Dawida. Wiemy, że był człowiekiem, który, dla którego Bóg to nie była jakaś teoria. To była jego codzienność. Od początku, kiedy jako młody chłopak był pasterzem, aż po koniec, kiedy umiera syty swoich dni w wielkiej chwale jako król. To nie był człowiek, który tylko słyszał o Bogu albo tylko mówił o Bogu. Bóg był częścią jego codzienności, jego codziennego doświadczenia. I wśród wielu doświadczeń tego, jak poznał Boga, jest jedno wyjątkowe, które on wyróżnia i o którym nawet pisze pieśń. To doświadczenie, że Pan lituje się nad ludźmi jak ojciec nad synami. Że Bóg kieruje się łaską względem nas. Że nie odpłaca nam za każdą naszą winę. I co ciekawe, mówi, Bóg oddala od nas nasze występki, jak wschód od zachodu. Więc któregoś dnia to stało się doświadczeniem króla Dawida, że podniósł walizkę, ona była lekka. I nie zrobił tego sam. Współczesny człowiek próbuje po prostu nazwać sprawy inaczej. I na przykład grzech, który jest wielkim ciężarem, nazwać normą w naszym społeczeństwie. I powinno być lekko przez życie, ale jakoś dalej jest ciężko. Powinno już nie być poczucia winy, bo współczesna kultura nie nazywa pewnych rzeczy grzechem, a jednak człowiek zostaje z bagażem. Ale któregoś dnia król Dawid podnosi walizkę i jest lekka. Bóg oddalił od niego jego występki jak wschód od zachodu. I ruszył dalej lekko, w dalszą podróż. Jednym z doświadczeń króla Dawida było doświadczenie przebaczenia od Boga. Kiedy wracał do relacji z Bogiem, kiedy przeprosił za to, co zrobił złego, Bóg wybaczał i wszystko było jak dawniej. I ciężar został za nim. mógł dalej iść. Przebaczał też sobie. To widzimy w wielu jego historiach, kiedy popełniamy błędy. Poczucie winy jest ciężarem. Król Dawid potrafił przez to, że Bóg mu wybaczył, on sobie też wybaczał rzeczy, które zrobił bardzo źle, za które inni ludzie musieli wiele zapłacić. Doświadczył przebaczenia od Boga, przebaczył sobie, ale też z wielką łaską traktował później innych ludzi. Rozumiał, że są słabi, tak jak on był słaby. Rozumiał, że potrzebują miłosierdzia czy łaski, tak jak on go potrzebuje. Przebaczenie, doświadczenie przebaczenia czy zdolność przebaczania innym nie jest sprawą materialną. Nie jest sprawą, którą można opisać naukowo. To jest w połowie sprawa duchowa. Jeżeli nie doświadczymy przebaczenia od Boga i nie wybaczymy też sobie, w naszej walizce zalega wielki ciężar, z którym bardzo trudno posuwa się naprzód. Zresztą tak stało się w dalszej części tej sceny z Ewangelii o tym słudze, który zadłużył się względem swojego pana. Ten, któremu darowano cały dług. Co zrobił z przebaczeniem, które otrzymał? Bo czytaliśmy tam, że chociaż sługa chciał spłacić dług, pan powiedział: daruję ci wszystko. Co z tym zrobił? Zobaczmy na drugą część fragmentu. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. No i dociera do nas prawda, która boli. Ten człowiek ostatecznie nie doświadcza miłosierdzia, nie doświadcza łaski. Jego walizka pozostaje ciężką. Chociaż mógł ją rozpakować, mógł przyjąć dar od swojego pana, przebaczenie. Wymazanie, wtedy pisano dług, wymazanie dłużnego zapisu. Ale on nie przyjął tego miłosierdzia, czego świadectwem było to, że nie okazał go innym. Bóg zaproponował mu pewien sposób rozliczenia. Powiedział: chodź, daj swój dług, wszystkie swoje winy, to, co jesteś mi winien, a ja go wymarzę. Ale ten sługa chciał zostać przy starym systemie. Powiedział: ja ci wszystko oddam. I jak tylko wyszedł, zaczął dusić swojego kolegę, współsługę i wtrącił go nawet do lochu. Nie okazał miłosierdzia. Pan był gotowy go ułaskawić. Była z jego strony potrzebna tylko zmiana podejścia. Jednak on nie był w stanie tak myśleć i tak postępować. Nie zmienił podejścia. Nadal w głębi serca uważał, że trzeba rozliczyć się według litery prawa. Wszystko, co jesteśmy winni, trzeba spłacić. W tamtej kulturze duchowi nauczyciele, których było bardzo, bardzo wielu, nauczali właśnie w ten sposób, że trzeba Bogu spłacić wszystko, każdy czyn, każdy grzech. Jezus próbuje nauczyć tłumy nowego podejścia, aby zrozumiały, że nie da się spłacić naszego długu względem Boga. I ta historia miała to właśnie tego uczyć. Nie da się o własnych siłach spłacić długu, który zaciągamy. Istnieje jednak inna droga. To jest ta nadzieja, o której mówiłem. Możemy być potraktowani przez łaskę. Nie wiem, jak wy macie ze zdolnością przebaczania innym, ale ja po wielu latach myślałem, że jestem w tym doskonały, a w tym roku miałem kilka sytuacji, w których no, było to bardzo trudne. Całe kazanie na górze zostało napisane po pierwsze po to, żeby dotarła do nas jakaś smutna prawda o nas, ale także po to, żeby dać nam nadzieję na zmianę. Prawdą jest to, że jesteśmy bezsilni wobec naszej starej natury. Zdolność przebaczania innym albo powrotu do pewnych relacji, w których ktoś zawinił względem nas, może przekraczać nasze siły. Tak, jest to w nas wpisane gdzieś, ta duma, tak? Albo to, że jesteśmy zacięci. I nagle odkrywamy, że nie jesteśmy w stanie tej granicy przeskoczyć. No i dobrze, właśnie tacy jesteśmy. Nauczanie Jezusa pokazywało prawdę o nas. I każdy, kto się łudzi, że jest doskonały jak Jezus i wszystkim wszystko wybacza, to niech to powie Bogu i czeka 7 dni, pierwsza lekcja przyjdzie. Bo to nie jest prawda o nas, że jesteśmy zdolni wybaczać naszym wrogom. Więc Jezus doprowadzał ludzi do poczucia bezsilności, w której powiedzą, czy powiemy, no Boże, nie jestem w stanie wybaczyć temu człowiekowi. Patrzeć na niego życzliwie pomimo tego, co zrobił mi złego. Ale Jezus nie zostawia nas z tą bezsilnością, bo to byłby jeszcze większy ciężar. Jezus w kazaniu, całym kazaniu na górze pokazuje potrzebę Zbawiciela. Jeżeli Jezus nie zadziała w twoim sercu, to się nie zmienisz. To pozostaniesz zawistnym człowiekiem. Człowiekiem, który nie potrafi przebaczyć. Nie potrafi potraktować z łaską tych, którzy na to nie zasłużyli. Początkiem tygodnia z kilkoma przyjaciółmi jechaliśmy wielką pętlę bieszczadzką na rowerach. I rozmawialiśmy w oparciu o list do Filipian o tym, jak Bóg chce, żeby wyglądała wspólnota między chrześcijanami. I kiedy patrzyliśmy na tą doskonałą wizję, mogliśmy się łudzić, o, tacy będziemy, to kwestia czasu, ale raczej powstała w nas bezsilność. Jeden z nas powiedział, jeżeli chodzi o jedność między chrześcijanami, jest to o wiele trudniejsze niż przejechać pętlę w jeden dzień. My jechaliśmy ją w dwa. Jest to o wiele trudniejsze, ale dla Boga nie ma rzeczy, których nie może zrobić. I tak, kazanie na górze ma nas sfrustrować, jeżeli chodzi o nasze wysiłki. Przypomnieć nam, kim jesteśmy, że jesteśmy tylko ludźmi, prochem, którzy robią błędy. Jak każdy człowiek na tej ziemi w jej historii. Ale dlatego, że rozumiemy, że jesteśmy bezsilni, możemy zawołać do Zbawiciela, żeby nas uratował. Bo skoro ja jako człowiek w swojej naturze jestem skłonny trzymać gniew na kogoś za długo, nie wybaczać, to jedyny ratunek w kimś, kto to potrafi, a tą osobą jest właśnie Jezus Chrystus. Wiemy dobrze, że On wybaczył wszystkim, którzy byli Jego oprawcami. Modlił się już na krzyżu, mówiąc, żeby Ojciec im wybaczył, bo nie wiedzą, co czynią. Potrzebujemy, żeby Bóg nas zmienił w naszych sercach. I On jest gotowy to zrobić, bo po to przyszedł Jezus, po to mówił do tłumów, żeby zaingerować w ich życie. Nie żeby sami stali się doskonałymi, Nie, żeby sami doszli do granic swoich sił, powiedzieli, jesteśmy jacy jesteśmy, ale liczymy, Zbawicielu, na Ciebie. Nie jest to kwestia postanowienia. To jest bardzo smutne chrześcijaństwo, które ciągle postanawia. To jest ciągłe dźwiganie tych bagaży i uważanie się za najlepszych na tym świecie. Człowiek taszczy tą walizkę, ale nie jest zadowolony, nie jest szczęśliwy, a myśli, że o to chodziło Bogu. Jest to wielka, wielka pomyłka religijności. Jeżeli widzisz, że masz braki, dochodzisz do granicy swoich możliwości, to jest czas, żeby zawołać do Zbawiciela: Jezu, ja potrzebuję Ciebie w moim życiu. Albo Ty mi pomożesz, albo zostanę człowiekiem, jakim byłem. Wiem, że tylko Twoje miłosierdzie, Twoja litość jest szansą dla mnie. Nie ma innej drogi. Jezus to powiedział. Szczęśliwi, którzy tak myślą, szczęśliwi, którzy tak żyją, którzy liczą na miłosierdzie pochodzące od Boga. Król Dawid w tym psalmie zapisał jeszcze inne ciekawe słowa. Doszedł do bardzo podobnych wniosków. Zobaczmy, 14 werset. Wie on, z czego jesteśmy utworzeni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa. Kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie go. Wiatr już go nie ma i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. Ale łaskawość Pańska na wieki wobec jego czcicieli. On, król, człowiek, który naprawdę wiele osiągnął, to jest złoty wiek dla tego narodu, kiedy on był królem, mówi, on wie, z czego jesteśmy utworzeni. Pamięta, że jesteśmy tylko prochem, na chwilę tutaj. Czyli Bóg dobrze zna nas, wie, że jesteśmy słabi. On pamięta. Kazanie na górze pozwala nam to przypomnieć sobie i zapamiętać, że jesteśmy tylko prochem, i albo łaskawość Boga w naszym życiu coś zmieni, albo niczego nie wywalczymy. I ciężary w walizce z wiekiem będą stawały się coraz bardziej nieznośne. Życie przestanie być przyjemnością. I jak to powiedział Jezus do faryzeuszy, pomrzecie w swoich grzechach. I człowiek dokończy tego biegu, świadomy, że wszystko zepsuł. Więc Bóg zna nasze słabości, pamięta, że jesteśmy prochem. To jest prawda o nas. I ta prawda trochę boli, ale z drugiej strony od razu daje nam nadzieję i mówi łaskawość Pańska wobec Jego czcicieli na zawsze. Więc Jezus jest wspaniałym nauczycielem, bo sprawia, że dociera do nas prawda, ale nie zostawia nas bezsilnymi. Pokazuje nam wyjście, wspaniałe wyjście, którym jest złożenie wszystkiego na naszego Zbawiciela, liczenie na Jego łaskę. Już za 2 tygodnie popatrzymy na kolejny werset. Błogosławieni czystego serca. Będziemy mówić o ciężarze grzechu. Biblia nazywa go największym ciężarem. Ciężarem, który można zrzucić. Żeby nam się lekko, tak jak mówi to ten fragment, lekko biegło w wyznaczonych nam zawodach. Więc zapraszam za 2 tygodnie na kolejną część kazania na górze. Błogosławieni czystego serca.